zaangażował się w parę spraw w jego życiu, by je podtrzymał. Ma nawet pretensje do Boga, że tak mało się angażuje, choć przecież może. A tymczasem Bóg przygotował kompleksowy plan. Jezus jest Zbawicielem. Dom zaraz runie. Jest podstawowy problem. Została zerwana więź między człowiekiem i Bogiem i człowiek odchodzi do wieczności bez pojednania z Nim i to jest największa tragedia. Wkrótce człowiek skończy swoje życie na ziemi, nawet nie wie kiedy, może jutro, odejdzie z tego świata i wtedy jasno zobaczy, w jakiej jest sytuacji i będzie płacz i zgrzytanie zębami. Taki obrazowy przedstawienie rozpaczy. Bo parę rozdziałów dalej spotkamy takie słowa Jezusa, Łukasza 13 rozdział. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. To jest największy problem, że nasz dom, czyli nasze ciało, się rozpada. Człowiek idzie do wieczności bez Boga, do piekła. I to jest największa tragedia. Jezus mówi, możecie sobie myśleć, co chcecie, ale będziecie wtedy płakać i zgrzytać zębami z rozpaczy. I Bóg tym pragnie się zająć w pierwszej kolejności. Ale człowiek chce, by Bóg mu tylko otynkował życie, żeby mu dał zdrowie, dużo pieniędzy i wszelką pomyślność. A zasadniczy problem go w ogóle nie interesuje. I mówi, co to za Bóg, że tak słabo działa? Przecież mógłby dać więcej zdrowia, pieniędzy. Ale Bóg jest dobry i po to zostawia sporo biedy, chorób, nieszczęść, by człowiekiem wstrząsnąć, by przejął się swoim losem, tym, że jest na ścieżce zagłady. Jednak człowiek się tym nie interesuje, tylko żeby Bóg mu tak tynkował lekko życie. Bóg byłby niebezpiecznym głupcem, gdyby odpowiadał na takie oczekiwania ludzi. Dogadzał im, wiedząc, że są na ścieżce zagłady. Bóg zrobił coś innego. Przygotował kompleksowe rozwiązanie największego problemu. List do Rzymian 5. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. Chrystus, kierując się litością i współczuciem, poświęcił życie, żeby rozwiązać problem. Zapłacił koszt. Poniósł ofiarę, której wielkości nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Kompleksowe rozwiązanie największego problemu. Remont generalny. Uzdrowienie od środka. Pierwszy list Jana 5. A świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. Całkowite uratowanie budowli od środka. Jednak człowieka to nie interesuje. On tylko chciałby, żeby Bóg tynkował jego życie, dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Człowiek jest podobny do kogoś, kto jest chory i zostało mu 2 miesiące życia, ale to, co go jedynie interesuje, to kupienie sobie pięknej kurteczki. Człowieku, co z tego, że kupisz sobie piękną kurteczkę, skoro za 2 miesiące nie będzie na co jej włożyć? A obok jest kompleksowe rozwiązanie możliwość wyzdrowienia, ale dla człowieka ważna jest jedynie kurteczka. Jak byśmy nazwali człowieka, który w ten sposób myśli? Że jest ostatnim głupcem. Bóg na to wszystko patrzy i co robi? Posyła ból, rozpacz. Skoro to jedyna rzecz, która może wstrząsnąć i sprawić, że przynajmniej niektórzy się opamiętają, w wieczności będą Boga całować po nogach z wdzięczności, że posłał im ten ból, rozpacz, niewygodę. Jednak dzisiaj człowiek chciałby, żeby Bóg po prostu mu dał trochę pomyślności, aby otynkował jego życie, chociaż za chwilę się przewróci. Bóg jest dobrym i mądrym Bogiem, dlatego posyła cierpienie, by człowiek się opamiętał. Jednak potrzebne jest coś jeszcze oprócz bólu i cierpienia. Przeczytajmy ostatnią część dzisiejszego fragmentu. A wszystkich ogarnął strach. Wielbili Boga i mówili: wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził swój lud. I rozeszła się ta wieść o nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie. Bóg chce zwrócić uwagę ludzi na kompleksowe rozwiązanie. W tym celu dopuszcza ból i nieszczęście, aby człowiek się opamiętał. Ale robi coś jeszcze. Przyciąga uwagę ludzi też przez coś innego, przez cudowne wydarzenie, jak ludzie zareagowali na to, co tam się stało. Ogarnął ich strach na przemian z podziwem i uwielbieniem. I o to chodzi, żeby zwrócić uwagę człowieka na to, co zrobił Bóg, na kompleksowe rozwiązanie. Gdyby Bóg posługiwał się tylko bólem i nieszczęściem, to człowiek by pomyślał: no tak, życie jest okrutne, cierpienie jest częścią życia, trzeba wziąć jakiś środek przeciwbólowy i jakoś przetrwać. Ale Bóg zrobił coś jeszcze. Pokazał, że może wszystko. Może usunąć każdy ból i nieszczęście. Mógłby nawet wskrzesić umarłego. Ale tego nie robi. Aha, dlaczego? Może, a nie robi. Dlaczego? Dlaczego Ty, Boże, możesz mi pomóc, a nie pomagasz? Byście się upamiętali i pozwolili się uzdrowić od środka. Kompleksowe rozwiązanie naszego największego problemu. Każdy może skorzystać. Potrzebuje tylko pozwolić, by Chrystus wkroczył w jego życie. Potrzebuje tego zapragnąć, a potem prawdziwa decyzja zaproszenia Chrystusa do swojego życia. On na siłę nie wejdzie. To ty musisz go zaprosić. Kompleksowe rozwiązanie. Co ciekawe, dotyczy nie tylko ratunku od wieczności bez Boga, nie tylko zbawienia naszych dusz. Dotyczy absolutnie każdego aspektu naszego życia. Dotyczy też fizycznej śmierci. Jezus wywalczył na krzyżu również to, że wszyscy zmartwychwstaną. Kobieta z Nain czekała na zmartwychwstanie swojego syna parę godzin. My poczekamy trochę dłużej, ale jakie to ma znaczenie z perspektywy wieczności? Doczekamy się. Nie ma problemu, który byłby zbyt trudny dla Chrystusa i nie ma problemu, którego On by nie rozwiązał. Ale On chce zacząć od środka, od głównego problemu w nas. Dlatego może pomóc, ale tego nie zrobi. Bo jest dobrym Bogiem i chce, żebyśmy się przejęli i zapragnęli globalnego rozwiązania. Okej. A jak to wszystko ma się do chrześcijan, czyli do tych, którzy już zaufali Chrystusowi? Skorzystaliśmy z rozwiązania, zaprosiliśmy Chrystusa do swojego życia, otworzyliśmy swoje serce i doświadczyliśmy prawdziwej przemiany. Dom uratowany już się nie zawali. Mamy wieczność z Bogiem. Zaraz po nawróceniu do Chrystusa i doświadczeniu tego odrodzenia od środka doświadczamy pełni szczęścia, dom pełen życia, nasze serca wypełnione są miłością, która pochodzi od Boga, ale mija trochę czasu i ujawnia się problem. Polega on na tym, że tą miłość, którą Bóg włożył w nasze serca, nagle zaczynamy kierować gdzie indziej. Gdzie? Pierwszy list Jana 2. Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Znowu skupiamy się na tynku. Przychodzimy tutaj na wspólnotę. Serwowane jest Słowo Boże, które pozwala nam zrozumieć problemy ducha, pozwala nam poznawać Boga coraz bardziej, zmienia perspektywę, uczy nas myśleć. Serce przemieniane przez Słowo i przez Ducha, duchowy wpływ. Patrzymy na Boże Słowo, przyjmujemy je, ono zmienia nasze motywacje. Duchowy wpływ. Po to jest Kościół i po to są nasze spotkania. Ale Paweł Apostoł, jeden z pierwszych chrześcijańskich misjonarzy, w pewnej wspólnocie, którą założył po jakimś dłuższym czasie, nie mógł tej funkcji spełnić. Mówi o tamtych chrześcijanach, zobaczmy, pierwszy list do Koryntian 2. A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Nie mogłem do was mówić jak do ludzi duchowych. Nie mógł spełniać swojej normalnej funkcji jako duchowy lider, którego rolą jest podawanie Bożego Słowa, by zmieniało serca ludzi, ponieważ nie byli nastrojeni na kanał duchowy. Zajmowali się czym? Natomiast zazdrością i kłótniami. A więc nie byli nastrojeni na kanał duchowy, na swoje serce, motywacje, lecz na rzeczy powierzchowne. Zazdrość. Dlaczego on ma, a ja nie mam? I kłótnie, czyli oddaj, co moje. Czasami w filmach fantastycznych lub w grach wideo bohater ubiera taki kask na głowę, tutaj z ekranem, który pokazuje mu różne parametry, potrafi rozróżnić pierwiastki, odległości, co kto ma w kieszeni, no widzi. Każdy z nas, przychodząc na wspólnotę, ubiera w przenośni taki kask i włącza jakiś kanał. Kanał zalecany to patrzenie jak człowiek duchowy, na duchowe potrzeby i problemy. Kanał duchowy. Boże, co ty do mnie dzisiaj powiesz? przez słowo. Jak chcesz przemienić moje serce? Ale mamy też inne możliwości, na które możemy się przełączyć i patrzeć przez nie na ludzi. Na przykład, kto ile posiada? Taki kanał, nazwijmy go samochody. Patrzymy na parking i w naszym hełmie wyświetlają się takie wektory, cyferki. A dlaczego ten ma taki samochód, a ja taki? Po chwili przełączam się na kanał dom. Wyskakują mi cyferki. A dlaczego on ma taki dom, a ja taki? Ustawiam pokrętło. A skąd on ma ten dom? O, ciekawe. Obok mamy inny kanał. Życiowe błędy. Jakie kto popełnił błędy? O, ciekawe. Już mi lepiej. Moje błędy mniejsze. No to przełączamy się na kanał sensacje. Bardzo ciekawy kanał. Czego dowiem się dzisiaj na tym kanale? Co się u kogo wydarzyło sensacyjnego? Możemy też włączyć opcję HD, czyli plotki. Czyli czego byśmy innym w ogóle nie życzyli, ale skoro im się to przydarzyło podobno, to trzeba za wszystko dziękować Bogu. Więc bardzo ciekawie przebiega nam spotkanie wspólnoty w naszym kasku. Nie wiedziałem, że spotkanie wspólnoty może być tak ciekawe. A tu jeszcze inne kanały czekają. Kanał biznes. Z kim i w czym mógłbym zrobić interes? Kto i w czym mógłby jeszcze pomóc? Czy wszystkie kanały już wymieniłem? O, jeszcze jest kanał pretensji. O co i do kogo mam pretensje? Bardzo taki żywy kanał. No, jeszcze jest też kanał praktycznej pomocy. Kto by mi mógł i w czym pomóc, żebym miał łatwiej? Spotkanie wspólnotowe przebiega bardzo ciekawie i pożytecznie. Tylko, że życie mamy jedno, i obok biegnie coś duchowego, co Bóg mówi przez swoje słowo, by przemienić w naszych sercach. A to jest dziedzina, od której zależą wszystkie inne. I po to nas Bóg do tej wspólnoty przyprowadził, byśmy wzrastali jako duchowi ludzie. Ale nie można do nas mówić jak do ludzi duchowych, bo jesteśmy na innym kanale. I przez kilkanaście, a nawet może ponad 20 lat słuchania Bożego Słowa, ale jakby odbijało się od szyby, za którą jestem. Słyszę na przykład takie słowa, Dzieje Apostolskie 1. Ale gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ale gdy ktoś z przywództwa mówi, potrzebujemy prowadzić kluby w Katowicach i Krakowie, to ja odpowiadam, ale po co? Czy źle nam w Bielsku? 20 lat ostrzeliwania słowem, będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi? Ale o co chodzi? Po co? Słowo Boże odbija się od kasku, bo jesteś na innym kanale. I po 20 latach okazuje się, że nie ma żadnego głębszego wpływu. Co Bóg zrobi z takimi swoimi dziećmi, jeżeli mu na nich zależy? Które w ten sposób wybierają, aż strach powrócić do naszego tekstu. Ale zróbmy to, wers 12. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miast. Straciła męża i jedyne dziecko. Dlaczego Bóg dopuszcza do takich rzeczy? Bo jest dobry i widzi, co będzie w wieczności. I on już dzisiaj nie zawaha się wyrazić swojej dobroci w tym, że coś nami wstrząśnie. Jeżeli wie, że to będzie skuteczne, tak zrobi. Pamiętajmy o zasadzie, której uczymy się od lat, jednej z najważniejszych zasad. Bóg zawsze najpierw napomina przez słowo, dopiero gdy to jest nieskuteczne, napomina przez okoliczności. Czy mówiąc to wszystko, zastosowałem środek duchowy, czy nieduchowy? I to, i to. Zacytowałem słowo i dla duchowych chrześcijan to wystarczy. Ale dla tych, którzy są nastawieni na inny kanał, tak jak Paweł Apostoł nie mógł mówić do niektórych jak do duchowych, musiał zniżyć się do innych środków, musiał przestraszyć, zasmucić, aby niektórzy ruszyli z miejsca i przełączyli się na kanał duchowy. Ja sam podlegam tym wszystkim prawom. Mnie też zagraża nieduchowe patrzenie. I te wszystkie słowa są w takim samym stopniu do mnie, jak do każdego z nas. Zresztą wczoraj w osobistym czasie skupienia zobaczcie, co Bóg do mnie powiedział. Zresztą możecie to śledzić na naszej stronie internetowej w zakładce z Mostka Kapitańskiego. Tam zamieszczam co parę dni właśnie jakieś myśli z czasu skupienia. I zobaczcie, co dostałem wczoraj. Z Ewangelii Mateusza 7 takie słowa. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami i nie obróciły się i was nie poszarpały. I zapisałem sobie taki komentarz. Obym nie był takim psem lub świnią, ogarniętym przez chciwość, pożądanie, próżność, pychę, niewrażliwość, któremu Ty, Boże, nie możesz dać pereł. Pomóż mi bardziej kochać to, co z ducha, świętość. Dzisiaj uczymy się patrzeć tak, by lepiej widzieć. Uczymy się oceniać, co jest większym problemem, a co jeszcze większym. Co jest większą tragedią od czego. Uczymy się patrzeć tak, jak Bóg patrzy. Uczymy się współczuć tak, jak Bóg współczuje. Jezus użalił się nad tą kobietą i powiedział: nie płacz, pomógł jej. Ale później oddał swoje życie na krzyżu, aby pomóc ludziom w najważniejszej sprawie. I uczymy się patrzeć tak jak On. Gdy ludzie nie mają więzi z Chrystusem, czeka ich wieczność bez Boga, o której Jezus powiedział, że ludzie będą zgrzytać zębami z rozpaczy, że coś takiego wybrali. Co z tego, że pomożemy im w kwestii ubrania, mieszkania, zdrowia, pracy? Też powinniśmy. Ale Jezus powiedział, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a poniósł szkodę na duszy? Dlatego warto, byśmy angażowali swoje współczucie głównie w dziedzinę pojednania ludzi z Bogiem. Dopiero pojednanie z Chrystusem daje prawdziwe rozwiązanie problemu. A więc włączmy ten kanał ducha, patrzmy na ludzi w ten sposób. Nie co posiadają i jakich sensacji są bohaterami, ale jaki jest stan ducha. Wchodzi ktoś do pomieszczenia, a ty go takim widzisz. Nie jak jest ubrany i jaki ma haircut, ale jaki jest stan jego ducha. I tu, w tej sprawie mu przede wszystkim współczujesz i pragniesz pomóc. Takiego spojrzenia się uczymy, no i takiego spojrzenia wam i sobie życzę.